W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Na chwilkę nam zima zniknęła, natomiast problemy nam się, że tak powiem, nie znikają, nie roztapiają, wręcz przeciwnie, będziemy mieli dzisiaj natłok tematów. W 2016 roku wdrożono w życie program 500+. Poprzedni rząd twierdził, że pieniędzy nie ma na taki program. Politycy opozycji mocno go krytykowali. Dzisiaj żadna z poważnych partii nie zamierza programu likwidować. O zmiany, jakie zauważyli w najbliższym swoim otoczeniu nasi słuchacze, pytał w poniedziałek Daniel Sawicki. Posłuchajmy.
Trzeba obiektywnie powiedzieć, naprawdę piękna sprawa, ale muszę panu powiedzieć jedną rzecz. Przede wszystkim 500+ to powinno być jako dodatek rodzinny. Wtedy są dochody odpowiednie, można pójść do banku, wziąć kredyt, proszę pana, i wiele innych rzeczy.
Na przykładzie mojej rodziny, no to mogę powiedzieć, mojej siostry, córka ma troje dzieci i mówiła mi osobiście, że bez tego już teraz by nie dała rady żyć, bo się do tego tak przyzwyczaiła, że no to jest już nieodzowny element jej życia.
Moim zdaniem bardzo dobry program, no ludziom pomaga, no nie wszyscy te małpki piją, nie wszyscy. Dobrego programu to chyba nikt nie zrobi takiego, żeby to było sprawiedliwe, no ale ten program moim zdaniem jest super, nie?
A jednym z podstawowych założeń programu było właśnie zwiększenie dzietności, chyba najważniejsze założenie. Tego program nie spowodował niestety. W sumie program potrzebny, pozytywny, na pewno nie do wycofania.
Program 500+ zmienił życie polskich rodzin. Jest to według mnie świetny program, który nawet obecnie wybrany prezydent w USA prowadzi.
Panie Adamie, wydaje mi się, że wokół tego programu narosło wiele takiej niepotrzebnej politycznej emocji, bo mam wrażenie, że ten program w pewnej swojej części zadziałał, w tych oczekiwaniach trochę nierealnych, czyli demograficznych, chyba nie mógł zanadto zadziałać. To, co widać wyraźnie, to są zmiany pozytywne na rynku pracy, wzrosły wynagrodzenia, a bezrobocie wcale nie wzrosło. Wypłaty z tego świadczenia pozytywnie wpływają na wzrost dochodów budżetowych dzięki większej konsumpcji i wpływom podatkowym. Zmalał obszar biedy i chyba widać w emigracji ruch powrotny. To tak w skrócie.
To program wywołał ogromny szok, zwłaszcza po stronie opozycyjnej i po stronie sympatyków opozycji, bowiem wszyscy pamiętali słowa ministra Rostowskiego, który powiedział, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Nagle okazało się, że pieniądze są, co miało daleko idące implikacje polityczne, bowiem zdaliśmy sobie sprawę z tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości potrafi wygenerować nadwyżki finansowe w stopniu daleko większym niż udawało się to Platformie Obywatelskiej. Program nie spełnił zakładanych oczekiwań demograficznych, bowiem to, że Polki rodzą coraz mniej dzieci, jest kwestią z jednej strony kulturową, pewną cywilizacyjną. Jest to skomplikowany problem, którego nie zdążymy omówić w dzisiejszym, jak zwykle, krótkim programie i mamy natłok tematów. Natomiast program spełnił oczekiwania związane z wychodzeniem rodzin z ubóstwa. Zmniejszyło się ubóstwo polskich rodzin. W rynek zostało wpompowanych od początku działania tego programu 134 miliardy złotych. To są pieniądze, które polskie rodziny przeznaczały nie na alkohol, jak
nie na wczasy na Majorce.
Niektórzy oponenci tego programu, ułatwiając sobie sprawę, próbują nam wmawiać, tylko pobudziły całą masę branż, od tekstylnej branży po edukacyjną. Także badania pokazały, że o wiele więcej polskich rodzin zaczęło spędzać razem wakacje, niż było to do tej pory. Program okazał się sukcesem Prawa i Sprawiedliwości i rządów Zjednoczonej Prawicy i tak też jest odbierany przez znaczną, jeśli nie większość, polskiego społeczeństwa.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Dzieci powoli wracają do szkół, trwa powolne luzowanie obostrzeń związanych z COVID-em. Rząd zapowiada kolejne kroki przywracające normalność. W otwartym mikrofonie pytaliśmy słuchaczy o możliwości przywracania tej normalności w gospodarce. Pytaliśmy, co zrobić, czy zrobić to stopniowo, ograniczając przyrost nowych obostrzeń, czy jak twierdzą niektórzy politycy, szybko odmrozić wszystkie sektory. Posłuchajmy, co na to nasi słuchacze.
Jakoś może pomału i z tego wyjdziemy. I szczepionki, coraz więcej ludzi zaszczepionych, także jakiś tam optymizm jest. Nie uniknie się, wszyscy po prostu będą stratni, nie?
Ja bym bardzo chciała, żeby odmrożono maturzystów, że tak powiem. Mam syna maturzystę, bardzo się martwię o tą jego maturę. Chciałabym, żeby chociaż te klasy maturalne wróciły do szkół.
Uważam, że powinno się odmrażać gospodarkę przy zachowaniu oczywiście wszystkich rygorów sanitarnych. Ja w ubiegłą niedzielę byłem w kościele i kościół wypełniony w połowie, ale na przykład nie były miejsca oznaczone, ludzie nie zachowywali tego dystansu.
To trzeba trochę rozważyć, tak, no ostrożnie, bo w końcu ta epidemia cały czas u nas jest. I jak odmrozimy wszystko, no to wpadniemy znowu może w taką pułapkę, jak żeśmy wpadli już latem.
Otwierajmy pomaleńku, spokojnie. Może ochronimy się w ten sposób od trzeciej fali koronawirusa.
Historia wszystkich epidemii gryp pokazuje, że po roku ona będzie stopniowo wygasać. W związku z tym wydaje się, że zgodnie z naszym hasłem, które tu powtarzamy, że lekarstwo nie może być gorsze od choroby, no już czas najwyższy przywrócić gospodarkę i nasze życie pewnej normie. Jak wynika z takiej dosyć pobieżnej analizy, bo na głębsze nas nie stać, rząd sobie jakoś względnie dobrze poradził, nie unikając rzecz jasna błędów z pandemią. Mamy najniższe zaraz po Czechach bezrobocie w Europie, także spadek dochodu narodowego nie lokuje nas w czołówce. Wszystkie dane statystyczne mówią, że ta groźba tej pandemii, to straszenie tą pandemią, o czym będziemy mówili w kolejnym, przy okazji środy, było nieco przesadzone i że można, moim zdaniem, ja jestem tego zdania, że można dosyć powoli, ale stanowczo odmrażać gospodarkę.
No jak słyszymy, opinie w kręgach rządowych są podzielone. Rząd chciałby szybciej odmrażać gospodarkę, natomiast Rada Medyczna przy premierze nie rekomenduje tego, a więc fachowcy, lekarze, wirusolodzy, którzy są w tej radzie, nie rekomendują szybkiego otwierania gospodarki. Jeżeli przyjrzymy się na to, co się dzieje w całej Europie, nawet gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, a jesteśmy przecież, no to mała Europa jest naczyniami połączonymi. I to, co się dzieje w Hiszpanii, w Niemczech, we Francji,
w Portugalii,
w sensie epidemiologicznym czy Portugalii, odbija się również na nas. Bo jeżeli uruchomimy pełny ruch, no taki ten tranzytowy, to ten wirus będzie się przemieszczał. To jest oczywiste. Teraz żaden system służby zdrowia w Europie nie jest przygotowany na masowe udzielanie pomocy, co pokazała wyraźnie jesień, a w Hiszpanii, o czym bardzo mało polskie media się tym interesują, sytuacja jest tragiczna, nie mówiąc nic o Portugalii. Więc Hiszpania bardzo źle znosi pandemię koronawirusa. W Polsce wskaźniki oparte na badaniach Eurostatu, o których pan wspominał, między innymi wskaźnik bezrobocia, plasuje nas wśród tych krajów, gdzie sytuacja jest w miarę dobra. Ja też jestem zwolennikiem odmrażania, ale odmrażania gospodarki, ale rozglądajmy się też,
no tak z głową,
co robią sąsiedzi. Jeśli oni odmrażają, my też odmrażamy, bo to jest wtedy logiczna i naturalna reakcja. Natomiast jeżeli oni przyciskają śrubę, przedłużają lockdown, no to szybsze odmrażanie tego w Polsce może się okazać dla nas dosyć niebezpieczne pod względem epidemiologicznym, chociaż zgadzam się, że lekarstwo nie może być gorsze od choroby.
Ja mam takie przekonanie, że rząd za bardzo wierzy wirusologom, za mało wierzy, że tak powiem, ludziom nauki. Środa.
No, wirusolodzy są ludźmi nauki.
No, ja bym tu kwestionował i to nie jest mój pogląd, tylko ja to, że tak powiem, obserwuję w mediach, w doniesieniach kontestujących.
Ale my dziennikarze nie jesteśmy ludźmi nauki.
Ale możemy cytować różne opinie i te opinie dla wirusologów nie są opiniami korzystnymi.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W Unii Europejskiej dużo niższe tempo szczepień jest jak w Wielkiej Brytanii, USA czy w Izraelu. W związku z tym Komisja Europejska jest oskarżana o opieszałość w zawieraniu umów z koncernami farmaceutycznymi. W środę w otwartym mikrofonie pytaliśmy naszych słuchaczy o ocenę działania Komisji Europejskiej w walce z pandemią COVID-19 i o to, co powiedzieli nasi słuchacze.
Słabo to wygląda z tej strony z Unii Europejskiej, bo po prostu narracja Niemiec jest taka, żeby tylko dla nich to było wszystko załatwiane. Takie jest moje zdanie.
Komisja mnie troszkę zawiodła. To znaczy tak, nie ma też co się dziwić. Koncerny farmaceutyczne biją kasę i zarabiają. Ktoś z boku daje więcej. Nie ma żadnych zobowiązań, nie podpisał nic, czy Izrael, czy inny kraj, z boku co może kupić.
Ministerstwo Zdrowia na wszystkie tamte konsultacje, proszę pana, i razy pojechało. A to trzeba jeździć, rozmawiać, proszę pana, załatwiać sprawy. To nie jest na tej zasadzie, że ktoś nam coś da.
My tak naprawdę do końca nie znamy tych umów, które zawarła Komisja Europejska z poszczególnymi koncernami. No możemy się tylko domyślać, że jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. Także tutaj aż tak bym negatywnie tego wszystkiego nie oceniał.
Unia spełniła znakomicie swoją, proszę pana, rolę. Chodziło o prostą sprawę wstrzymanie szczepionek przez poszczególne państwa unijne, żeby Niemcy mogły się zaopatrzyć. I to się udało.
Panie Adamie, jesteśmy, że tak powiem, świadkami gigantycznej operacji, moim zdaniem, inżynierii społecznej, wytworzono gigantyczną presję na rządy, moim zdaniem niebywałą, które ustawiły trochę zarówno rządy, jak i Komisję Europejską w pozycji Pana Boga, który musi obiecywać coś, czego obiecać nie może. Ta propaganda, która się rozpętała, nie uzmysławiała nam, że pandemia jest czymś zewnętrznym i naprawdę jest poza ludzką mocą, zapanowanie nad nią tak, jakbyśmy sobie życzyli. Opracowana szczepionka budzi szereg poważnych zastrzeżeń, które te zastrzeżenia są zdecydowanie cenzurowane. Moim zdaniem,
o której szczepionce pan mówi, bo jest ich wiele?
O każdej z nich. Komisja Europejska moim zdaniem słusznie zachowuje się wstrzemięźliwie i stara się przestrzegać podstawowych standardów bezpieczeństwa. No i trzeba pamiętać, że Komisja Europejska nie jest centralnym rządem Europy i nie może wykonywać pewnych operacji zamiast rządów. Bardzo wyraźnie widać, że państwa narodowe są niezbędne Europie.
No i tu dotyka pan sedna, bo ja się nie będę odnosił do tych wcześniejszych pana rozważań. Natomiast ponieważ rozmawiamy o tym, czy Unia Europejska sobie radzi, czy nie, no to postanowiłem przyjrzeć się niektórym tytułom prasowym. I otóż Peter Tide, szef działu zagranicznego Bilda, skrytykował Komisję Europejską i pochwalił Borisa Johnsona za to, że zapewnił Brytyjczykom szczepionki, jak to stwierdził Tide, wcześnie i hojnie. Natomiast mamy też tekst Politico, to jest bardzo wpływowe pismo o zasięgu ogólnoświatowym, który krytykuje Komisję Europejską za mało precyzyjne zapisy dotyczące terminów dostaw. I dwa tytuły z polskiej prasy, dziennik Gazeta Prawna. Wobec Wielkiej Trójcy Farmaceutycznej Komisja Europejska jest bezzębna, może płakać i płacić. Tak brzmi tytuł Rzeczpospolita z 28 stycznia. Unia nie lepsza od Brazylii. Otóż okazało się, że państwa narodowe spoza Unii Europejskiej są bardzo są dużo bardziej skuteczne niż Unia i Europę, Unię Europejską, urzędników w Brukseli i polskich miłośników takich bezkrytycznych Unii Europejskiej bardzo boli to, że na przykład Brytyjczycy cieszą się, że kiedy już się uwolnili od swoich więzów z Brukselą, to okazują się, jak sami Brytyjczycy się chwalą, wiele skuteczniejsi w kampanii przeciw COVID. Partia Konserwatywna rozmieściła w Wielkiej Brytanii billboardy, które informują, że jesteśmy numer jeden w Europie i numer trzy na świecie. No to pokazuje pewne granice kompetencji Unii Europejskiej i te wielkie koncerny Big Pharma, wyznaczyły granice sprawczości i skuteczności Unii Europejskiej. I ten kryzys pokazuje, związany ze szczepionkami, granice wpływów i granice siły Unii Europejskiej. Nie jest to organizacja wszechpotężna i wszechwpływowa, ale problem jest dużo szerszy, bo on dotyczy też relacji państw narodowych z koncernami, na przykład takimi jak Big Tech, Twitter, Google, to już rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, no tak, w kontekście blokowania, zablokowania konta prezydenta Trumpa. To pokazuje realne rozkłady sił w zglobalizowanym świecie, gdzie bardzo często państwa narodowe są słabsze, czy nawet tak duże organizacje jak Unia Europejska są słabsze od globalnych koncernów farmaceutycznych.
Ja bym tutaj widział dwie warstwy tej całej sprawy. Nie bardzo da się zastosować w jakiś racjonalny sposób, że tak powiem, pojęcie, jak sobie Brytyjczycy sprawnie poradzili, czy Amerykanie, jak sobie sprawnie poradzili, bo ostatecznie celem tego sprawnego poradzenia się są parametry statystyczne tej epidemii, a chyba w Wielkiej Brytanii nie jest najlepiej. To jest pierwsze. Drugie, to mam wrażenie, że koronawirus wstrząsnął wieloma mitami i jednym z tych mitów jest to, że Unia Europejska to jest jakieś sprawnie działające ciało. My o tym mówiliśmy wielokrotnie, że to jest twór właściwie biurokratyczny, który nie ma żadnej zdolności do rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Tam się bardzo przyjemnie obraduje, bardzo przyjemnie się plecie rozmaite, że tak powiem, dyrdy mały. Natomiast jak przychodzi załatwienie jakiejś sprawy pilnie, nagle, tak jak z emigrantami, czy tak jak z pandemią, to się okazuje, że ta bezwładność biurokratyczna, ta pewna wygoda tych tłustych kotów, które tam siedzą, a jednocześnie taka pewna miałkość intelektualna, tak bym powiedział, tego gremium, pokazuje, że to nie jest ciało, które może zarządzać czymkolwiek na poważnie. Ma swoje...
Państwo narodowe jest dalej potrzebne i pandemia COVID to pokazuje, bo szczepi nie Unia Europejska, tak, a szczepią państwa narodowe.
Mało tego, jakby ten cyrograf, który państwa narodowe musiały podpisać z Unią Europejską, że nie będą załatwiać sobie na boku szczepionek. Niektóre kraje bezczelnie łamią, nie będę pokazywał, a my mamy z tego powodu pewnego rodzaju opóźnienie w tej akcji szczepionkowej.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W ostatnich tygodniach głośno było o politycznych transferach i parlamentarzystach, których skusił Szymon Hołownia do projektu Polska 2050. Nie brakuje także komentarzy porównujących nowy ruch do innych ugrupowań, które niegdyś występowały na polskiej scenie politycznej, a po których słuch zaginął, jak po Nowoczesnej czy ruchu Palikota. W czwartek ze słuchaczami Janusz Rzeczkowski zastanawiał się nad szansami wpisania się do polityki na dłużej Szymona Hołowni i jego ruchu.
Pytanie, czym pan Hołownia, ten jego cały ruch różni się od Platformy Obywatelskiej, od PSL-u, od tych wszystkich salonowych partii po 89 roku? No niczym się nie różnią.
Jestem wolontariuszem Stowarzyszenia Polska 2050. Działamy tutaj na powiecie żagańskim. Staramy się działać tutaj społecznie. Może nie zawsze do końca nas widać, ale jesteśmy młodą ekipą i staramy się tutaj działać tak, aby pomóc komuś.
To się zaczyna od zupełnie czego innego. Od podstaw, od programu, od wszystkich rzeczy, które chce pan Hołownia zrobić, tak mi się wydaje, a potem dopiero ewentualnie kiedyś okaże, kto co będzie robić.
Do Sejmu oczywiście się dostanie, bo uciekać będą szczury z różnych partii, żeby tylko jedynki przejąć i dalej chodzi o kasę, nie?
Takich meteorytów to już mieliśmy całą masę, łącznie z naszym krajanem bliskim, proszę pana, z panem Rewińskim, nie? Tam różne partie były, proszę pana, na naszej scenie politycznej.
No ten numer my znamy z Nowoczesną, z Palikotem i teraz powtarzają. No i znowu się skończy tak, jak się skończy. Pan Hołownia to człowiek świeży w polityce. Ta świeżość jeszcze na niego jakoś tam działa.
Szymon Hołownia stawia na młodych. Jak wiadomo, kiedyś młodzi będą starać się rządzić tą Polską. Także bardzo dobrze, bo ci starzy wyjadacze jak Platforma Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość, no oni już powoli tracą jakby na takiej wartości.
Rozmawialiśmy o tym wśród publicystów i chyba nie wniesiemy nic do tej rozmowy między nami niczego nowego, ale wydaje się, że ten projekt jest tak naprawdę mało poważny, nierokujący na przyszłość i mam takie wrażenie, że on nie miał wstrząsnąć całą sceną polityczną w Polsce, tylko miał że tak powiem, wystraszyć i zmotywować samą Platformę do jakiejś aktywności, do porzucenia tej antypisowskiej retoryki i takiego bujania się od ściany do ściany z rozmaitymi bieżącymi takimi awanturami. Bo mam wrażenie, że pan Szymon Hołownia za nim stoi, nie ma programu i pustosłowie stoi.
To jest projekt zapasowy, alternatywny wobec Platformy Obywatelskiej. Część elit finansowych, bo przecież tam wspomagają Szymona Hołownię, niektórzy bogaci przedsiębiorcy, wspiera go też, no możemy się tego mniej lub bardziej domyślać, ale to, co nazywamy establishmentem zorganizowanym wokół jednej ze stacji telewizyjnych, to również jest to takie, powiedziałbym, zaplecze finansowo-medialne Szymona Hołowni. On nie stanowi dużego zagrożenia dla Prawa i Sprawiedliwości, bo szykuje się ewentualnie podmiana. Pan Szymon Hołownia za Platformę Obywatelską, chociaż myślę, że on nie zje Platformy
Obywatelskiej. Nowy Donald Tusk?
Kto?
Nowy Donald Tusk?
Nie. Szymon Hołownia nie posiada kwalifikacji Donalda Tuska, bo co by nie powiedzieć o Donaldzie
Tusku. Posiada jakieś?
To jednak Donald Tusk był politykiem, który trzymał mocno w cuglach Platformę Obywatelską, czego się nie da powiedzieć ani o panu Schetynie, ani o panu Budce. Natomiast Szymon Hołownia nie jest kandydatem dobrym na lidera. No każdy, kto go obserwuje poza jego zaprzysięgłymi zwolennikami, no dochodzi do podobnych wniosków, bo krytyka Szymona Hołowni płynie wśród opozycji również od czasu, kiedy zaczął kłusować na terenie Platformy Obywatelskiej i Lewicy. To jest projekt obliczony na wprowadzenie ludzi do Sejmu, a co będzie dalej, to zobaczymy, bo nie idzie za nim żaden długofalowy program ani wizja modernizacji Polski. W każdym razie nic o tym nie wiemy.
Ja mam na końcu języka taką metaforę wirusologiczną, że jeżeli jakiś byt nie jest dostatecznie odporny i nie ma odpowiedniej immunologii, to każdy wirus polityczny może go zaatakować i sporo namieszać, ale takie mam wrażenie, że jeśli idzie o pana Hołownię, to ten wirus, przepraszam za może zbyt felietonowe podejście, nie ma zdolności multiplikowania w dłuższym horyzoncie czasowym.
O, myślę, że tak właśnie będzie i tej energii wystarczy na wejście do Sejmu, jak już powiedziałem, ale ponieważ ten ruch składa się z takich ludzi jak pani z Lewicy, niezwykle radykalna w sprawach aborcji, pani Mucha mniej radykalna, ktoś tam jeszcze przyjdzie do pana Hołowni i ci ludzie dostaną się do Sejmu i rozejrzą się co dalej. Także czeka ten ruch los
powolnej śmierci,
Kukiz 15, który też był taki od sasa do lasa i odbywał się na zasadzie pospolitego ruszenia.
Dziękuję panie Adamie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję naszym słuchaczom za wysłuchanie i zapraszamy do naszej audycji za tydzień. Do usłyszenia.
Również serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.